Cześć kochani i na wstępie wesołych Mikołajek. Dzisiaj porozmawiamy z Kasią i zobaczymy, w jaki inny sposób można zajmować się słodkim biznesem, niekoniecznie przygotowując torty, monoporcje czy inne ciasteczka. Zapraszam do rozmowy. Cześć Kasia.
Cześć Wiktoria.
Proszę, przedstaw się dzisiaj naszym słuchaczom. Powiedz, czym się zajmujesz na co dzień, mimo że czy pracujesz sama, czy masz kogoś do pomocy.
Więc nazywam się Kasia Szwagrzyk, znana jako Dekorel. Pracuję od początku sama, więc wszystko co widzicie na moim profilu jest stworzone od A do Z, tylko przez te dwie ręce. Nie zamierzam jakby zmieniać tutaj tej formy, powiększać zespołu absolutnie. Myślę, że takie małe manufaktury właśnie mają to do siebie, że tak jak mówię, czym większa manufaktura, to już wtedy nie chcę powiedzieć, że może idziemy gdzieś na zaczynamy iść na ilość. Ja chcę stawiać na jakość zawsze. Wolę zrobić tych projektów absolutnie mniej, a żeby były takie od A do Z, jak ja sobie to wyobrażam.
Dopracowane
w 100%. Wiadomo, jeżeli bym coś komuś zleciła, nawet jakąś tam część działalności, to już bym nie miała nad tym takiej pełnej kontroli, a bardzo to lubię mieć, więc 100% kontroli to mnie gdzieś tam zadowala. Też często mnie właśnie osoby pytają, że może sobie weź kogoś zatrudnij, może coś by ci pomagał, nie? Może byś go jakoś przeszkoliła. Nie planuję póki co. Ale mówię, też nigdy nie wiadomo, może się tak rozrośnie branża jeszcze bardziej cukiernicza i zapotrzebowanie na tego typu produkty, że może będę musiała stworzyć jakiś zespół i wtedy to będzie szersze grono. Na razie jest tak i mówię, jest okej chyba, jakoś to wychodzi.
I właśnie Kasia, jako jedna z naszych nielicznych tutaj gości, nie zajmuje się robieniem tortów czy monoporcji, a zajmuje się lepieniem figurek, które możecie też od niej dostać.
Tak, jeżeli chodzi o wypieki, to jestem totalną nogą. Po prostu kompletnie się na tym nie znam i moja działalność się jakby zaczyna i kończy na figurkach cukrowych. Tak, robię figurki na zamówienia indywidualne, więc można takie figurki u mnie faktycznie sobie zamówić. Również współpracuję z wieloma twórcami w zasadzie z Polski. Czasami też wysyłam za granicę do klientów zagranicznych. Głównie są to Polacy, po prostu, którzy mieszkają gdzieś w Szwajcarii, albo w Niemczech, albo w Skandynawii. Też czasami takie przesyłki do nich trafiają ode mnie.
Tak. Opowiedz proszę, jak zaczęła się ta przygoda z cukiernictwem?
Przygoda z cukiernictwem zaczęła się 100 lat temu we Włoszech, kiedy pokochałam tiramisu, które jest właśnie jedynym, nawet ciężko powiedzieć ciastem, deserem, który potrafię przygotować własnoręcznie i robię je świetne, ale to jest tylko jedno. A tak naprawdę przygoda, właśnie myślałam o tym, często takie pytanie dostaję, nie wiem, kogoś nawet od znajomych czy z rodziny mnie pytali, jak to się zaczęło. To na pewno jakby pretekstem do ulepienia czegoś pierwszego były drugie urodziny mojej chrześnicy, mojej kochanej Zuzi. Okej, drugie urodziny rozumiem, ale skąd nagle w mojej głowie się taki pomysł pojawił, żeby jej ulepić dwa pieski na ten tort? To mówię, już tylko Bóg jeden wie. Musiałam prawdopodobnie gdzieś po prostu... nie wiem, pewnie zobaczyć w sieci jakieś, nie wiem, może akurat jakieś torty mi wpadły gdzieś tam w telefonie, nie wiem, w oko i po prostu to był pomysł, taki impuls, nie? Ulepi jej dwa pieski, skoro ma drugie urodziny, nie? I te pieski ulepiłam. One były słodkie, one były takie turbo naprawdę proste, że wiecie, tułów, głowa, proste oczy, węgliki, łapki, no nic skomplikowanego. Jeden był szary, drugi był biały. Bardzo jej się podobały, zostały zjedzone prawie w całości.
Ojej, tyle cukru.
więc to tak. Tylko mówię, to nie jest tak, że ja ten pomysł sobie, tak się pojawił i ja już wszystko wiedziałam, nie? Jak należy robić, jakie narzędzia, jakie materiały w ogóle, co gdzie zamawiać, nie? Pamiętam, że pierwszą masę. O Boże, pierwszą masę pojechałam sobie kupić w Krakowie. Jest taki sklep stacjonarny, coś tam, coś cukiernika, coś. Tam takie mają różne artykuły dla, no właśnie, dla cukierników. Ja tam kupiłam jakąś masę cukrową, która się kompletnie nie nadawała do niczego. Chciałam z tego ulepić w ogóle te pieski dla Zuzi. No nie udało się to, kompletnie. Nawet nie wiedziałam o czymś takim jak proszek CMC, że coś takiego istnieje w ogóle, hello, więc jak próbowałam tego pieska ulepić, ta masa mi leciała w rękach, w ogóle nie trzymała się formy, dramat, nie? Ten pies był płaski tak naprawdę, on się rozjechał, nie? Jak żaba na drodze. No i wtedy, bo miałam jeszcze miesiąc do tych urodzin, wtedy zaczęłam już totalnie robić pełen research, czyli wszystko, nie? YouTube, fora jakieś internetowe, Pinterest, Instagram, gdzieś tam. Już zaczęłam po prostu podglądać pierwsze, takie pierwsze kroki, jakieś proste misie, nie? Jak ktoś to powiedzmy lepiej, jak pokazuje faktycznie taki tutorial. Plus zaczęłam zwracać uwagę na to oczywiście, na jakich materiałach, nie? Czyli czego używa, jakiej masy, jakimi narzędziami się posługuje, etc., etc. I no oczywiście już trafiłam za chwilę na produkty Saracino, więc sobie zamówiłam pierwsze już to wiaderko. No i już te pieski dwa, które zrobiłam dla niej, już były jakby okej, trzymały formę, wszystko było jakby ładnie. W sumie jestem z nich zadowolona, nie ma ich w galerii, bo tak naprawdę nawet jeszcze wtedy w sumie tego Instagrama w ogóle nie prowadziłam, więc jeszcze ich nie było. Ale już tak mówię, właśnie miesiąc poświęciłam w ogóle na taki pełen research, żeby się dowiedzieć, czego ja w ogóle potrzebuję, żeby zacząć się tym zajmować, o ile w ogóle myślałam, żeby się tym zajmować tak właśnie bardziej, ciężko powiedzieć profesjonalnie, ale właśnie żeby zacząć też sprzedawać jakby te figurki, żeby to było jakąś taką formą po prostu pomysłu na biznes.
Opowiedz proszę, jak wygląda proces zamawiania u ciebie figurki?
Proces jest bardzo przyjemny i krótki. Generalnie najczęściej klienci zamawiają albo przez Instagram, albo przez Facebooka. Czasami piszą maile, ale jednak te media społecznościowe dzisiaj robią swoje. Telefonicznie bardzo rzadko. Dosłownie, nie wiem, parę razy w miesiącu ktoś zamawia przez telefon. Ja potrzebuję tak naprawdę zawsze tylko kilku informacji. Dla mnie jest istotne, przede wszystkim, no wiadomo, jaka to jest figurka. Czy na przykład czasami klient mi tylko pisze, że dzień dobry, chciałam zamówić, nie wiem, jakąś figurkę, powiedzmy, bo nie wiem, mam baby shower albo mam roczek córki, nie mam pomysłu, bo są klienci, którzy jakby piszą do mnie, a też kompletnie, no sami nie wiedzą, czego by chcieli, nie? Albo by chcieli wręcz wszystko, że ojej, podobają mi się misie, takie w balonie, a to słodkie słoniki, w ogóle króliczki, nie? Więc lubię klientów, którzy zostawiają mi wolną rękę. To jest, myślę, że właśnie dla twórców fajna taka przestrzeń, w której możemy nawet nie tyle, że się tak wykazać czy wyżyć artystycznie, ale tak odpocząć sobie, nie? Ja to gdzieś tam tak nazywam, bo robienie cały czas czegoś, powiedzmy, nawet kopiowanie swoich prac, nie? Że cały czas ktoś zamawia jakiegoś tam mojego misia, ja go robię non stop, to takie już zaczyna być, mówię, gdzieś nawet dla mnie nudne, nie? A też się nie lubię nudzić w pracy. Więc fajnie, jak dostajemy tą taką wolną rękę, no po prostu wtedy mogę sobie stworzyć absolutnie jakąś tam postać, nie wiem, którą wymyślę, będzie miała nagle jakieś, nie wiem, zupełnie inne dodatki i inaczej będzie siedziała, stała, inne kolory i tak dalej. Więc tak często klienci po prostu też w ten sposób jakby zaczynają rozmowę. Czasami jest to krótka bardzo piłka, nie? Czyli dzień dobry, za 2 tygodnie mam urodziny i tak dalej. Chciałam zamówić na przykład pieska tego, albo nie wiem, króla lwa, albo coś, nie? I faktycznie, czy jest możliwe na przykład wysyłka i mniej więcej jaki byłby to koszt. No i generalnie to są takie szybkie też szybkie wymiany, które bardzo sobie cenię, nie ukrywam. Takich klientów najbardziej lubię, to są klienci bezproblemowi. Właśnie jakby tak też okazując nam gdzieś tam tym twórcom taki, ja to nazywam może takie uznanie lekko, jakby szacunek, że oni jakby pytają, prawda, i jakby polegają na tym, co my powiemy. Czasami się zdarza, że właśnie, że ktoś zaczyna, a czy to będzie na pewno, czy to na pewno dotrze, na przykład, bo ja też wysyłam. Ja połowę zamówień mam tak, powiedzmy, że mam odbiory osobiste w Krakowie, a połowę zamówień gdzieś tak średnio też wysyłam po prostu, tak jak mówię, właśnie po całej Polsce, a czasami też gdzieś za granicę, więc mam to już opanowane wszystko do perfekcji. No moje każde zamówienie po prostu dociera w 100%, jakby w ogóle nieuszkodzone, nie? Mam to już tak opracowany gdzieś tam system, który, mówię sama, kiedyś miałam taki test nawet, pakowałam paczkę i później nie rzucałam nią po całym mieszkaniu, po prostu z różnej wysokości, pod różnym kątem, bo chciałam zrobić taki test, co ewentualnie ci kurierzy czasami widzimy, nie? W sieci, jak z tymi paczkami się obchodzą. Więc robiłam taki test, co z taką figurką może się stać. Nic się nie stało. Dobrze to mam opatentowane pakowanie, więc ja jestem o to spokojna. Ale czasami mówię, może to wynika z tego, że po prostu ktoś zamawia pierwszy raz, przeżywa to bardzo, nie? Na przykład ostatnio miałam taką panią w ogóle na roczek, zamówiła tak dużo dekoracji dla córeczki, kilka figurek, jakieś jeszcze inne dekoracje, dodatki, liście, tabliczka, coś. I ona po prostu mi od tygodnia pisała, że ona nie może spać, bo ona tak przeżywa te urodziny, że ona ma w ogóle turbo stres i czy to na pewno dotrze, czy ja na pewno zdążę zrobić, nie? I czy to dotrze całe? Ja zawsze tak tych klientów uspokajam, prawda? Bo staram się jakby wykonywać swoją pracę no najbardziej profesjonalnie, jak jestem w stanie. I ja jakby daję gwarancję, że to dotrze i w stanie idealnym i tak dalej. Jeżeli by coś na przykład się wydarzyło, nie wiem, jakieś zdarzenie losowe, że coś, nie wiem, by się uszkodziło, to po prostu, no, znając mnie, można by jakby uznać reklamację, o, może w ten sposób, nie? Ale jeszcze mówię, w sumie nie było takiej sytuacji nigdy tak naprawdę, bo już sobie to gdzieś tam panowałam. Mówię, najfajniejsi są tacy, o, klienci właśnie. Szybko, krótka piłka, to cyk, cyk, ja wycena. Oczywiście też zawsze właśnie mówię, zawsze pytam o fitortu, to jest dla mnie jakby bardzo, bardzo ważna informacja, bo ja muszę wiedzieć, ile ja mam miejsca, żeby się zmieścić z moimi dekoracjami, nie? A też często, gęsto na tych tortach dziecięcych zwłaszcza ląduje pełno jakieś jeszcze fontanny, tak. Świeczki z cyferkami, nie wiem, owoce, kwiatów. Tych dekoracji jeszcze potrafi być sporo. Na przykład, żeby później się nie okazało, że ja na tym torcie już prawie nie mam miejsca, nie, bo ktoś zamówił tort z kwiatami, z słodyczami, a jeszcze chcę na przykład dwie figurki. Więc zawsze jeszcze też tą informację chcę uzyskać. No i co, wycena? Adres, wszystkie dane, wszystko zapisuję, wpisuję w kalendarz. Odpukać. Puste. Jeszcze nigdy nic nie pomyliłam do tej pory. Nie zapomniałam o żadnym zamówieniu, więc staram się to bardzo skrupulatnie wszystko prowadzić. Mój kalendarz jest moją Biblią. Tak naprawdę. Moim wyznacznikiem czasu.
Kasiu, opowiedz o swojej najtrudniejszej realizacji.
O rany. Właśnie najtrudniejsza realizacja. Tak, właśnie mam ją za sobą w tym tygodniu. Robiłam ciężki projekt, który mnie pochłonął do reszty.
Ale był fantastyczny. Musicie zobaczyć na profilu Kasi.
Jeszcze nie wrzuciłam, bo to też
jak już pokaże się ten podcast, to na pewno już będzie.
Tak, zanim wyjdzie podcast, to już będzie długo po ślubie. Robiłam realizację ślubną na wczoraj. Piękna i bestia z twarzami państwa młodych, więc
ajaj.
Bardzo dla mnie wymagający projekt, zwłaszcza postać bestii. Bo postać Belli, księżniczki, tak jak właśnie mówię, to jest inna konstrukcja, to budujemy w, można powiedzieć, prosty sposób. To nie było dla mnie wyzwanie, chociaż zawsze gdzieś tam to odzwierciedlenie twarzy, różnych detali, żeby przypominało troszeczkę postaci, nie, naszych klientów, jest oczywiście już trudniejsze. Ale to było nic. Bestia okazał się generalnie... Bestia mnie pokonał, można powiedzieć, prawie. W czwartek zaczęłam płakać, już jak byłam gdzieś w połowie lepienia go. Bestia okazał się bardzo, bardzo trudnym, dużym wyzwaniem. Ze względu i na jego konstrukcję, które ma turbo takie cieniutkie nóżki, a w gruncie rzeczy jego jakby korpus cały jest bardzo duży, nie? Bo on ma taką tą sylwetkę, nie wiem, taki jest przypakowany, jak to ja mówię, pudzian. Pudzian wśród Disneya i wśród postaci Disneya. Więc ta konstrukcja tego typu figurki dla mnie, jakby nawet ja wiem, jak je wykonać, bo ja sobie zawsze gdzieś tam w głowie projektuję, tak jakbym robiła szkielet w głowie figurki, którą ulepię, nie? Muszę ją jakby zrobić jej rentgen, czyli zastanowić się faktycznie, jak ta konstrukcja będzie wyglądała, jakie tam będą elementy, czy to będą patyczki drewniane, czy tam będą druty, jak to będzie połączone i w ogóle, żeby taka figurka była stabilna, bo też umówmy się, że o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy coś tam ulepili, oddali klientowi, a niech on sobie już radzi, nie? Tylko to musi mieć wszystko ręce i nogi i musi to być stabilne na torcie. A mówię, dużo łatwiej jest zrobić siedzącego pieska, który jakby tutaj nie mamy problemu, nie? Z jego równowagą, powiedzmy. A przy tego typu projektach, gdzie mamy na przykład bardzo mały, wąski dół, jakieś duże, ciężkie góry, to też jest trudniej. Też czasami stosujemy różne metody odciążania. Różnie, którzy odciążają jakimiś, Boże, styropianowymi kulami. No mówię, akurat teraz odciążałam go częściowo folią aluminiową. Ale odciążyłam go i tak mam wrażenie, że za mało, bo dosyć był i tak ciężki, no ale nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ile on mógł ważyć. Myślę, że z 200 gram. Z 200. Więc to nie tak tragicznie. Mm-hmm. Tak generalnie wszystkie figurki, tak jak patrzę, to zazwyczaj ważą około 120 gram. Tak te moje różne zwierzątka. To jest taka 110, 120. To jest taka przeciętna ich waga. No ale to ten projekt mnie po prostu naprawdę, mówię, on mnie pozamiatał. Ja już myślałam w czwartek, że rzucę nim.
Właśnie,
po prostu wywalę go przez balkon, centralnie poleci w świat. Ja nie wiem, co zrobię. Ja po prostu od razu miałam wizję. Dobra, zapłacę odszkodowanie, nawet 10 tysięcy, 100. Nie wiem, po prostu nieważne. Ja chcę już, żeby już było po, nie? Są takie trudne projekty, tylko to jest też tak... To nie jest tak, że ja się podejmuję tych projektów jakby tak bez przemyślenia, nie? Tylko czasami, dopiero na etapie tworzenia, jak jesteśmy w trakcie, to dopiero wychodzą schody różne, nie? No i wtedy się tak zaczyna. A się okazuje, że ta postać ma tyle detali, że po prostu robisz, siedzisz, lepisz którąś kolejną godzinę i po prostu masz jeszcze pełną listę rzeczy jakby do wykonania, nie? Czym innym jest usiąść, zrobić prostego misia, nie? Którego każdy kocha, ale też łatwiej jest się go nauczyć. Więc miśki i tak dalej, to są fajne rzeczy. Zresztą też na moich szkoleniach, które prowadzę, też jeżeli chodzi o początkującą jakby grupę, to mamy tam właśnie misia, mamy liska, wcześniej miałam sarenkę, unikorna, więc to takie są proste figurki. Zawsze się staram gdzieś tam wybrać takie najbardziej, powiedzmy, nie wiem, trendy, co jest, nie? Że na przykład czasami są takie, że są totalnie leśne zwierzątka albo safari. Gdzieś tam takie tendencje też w tej naszej branży myślę, że są, ale wiadomo, misia zawsze jest dobrze umieć zrobić. Uważam, że nawet jak się potrafi zrobić jednego miśka dobrze, to i tak już niektóre torciary czy niektórych cukierników to fajnie ratuje.
Tak,
już
tak.
Nawet potrafimy zrobić misia, bo możemy go wykorzystać na bardzo wiele okazji. Nie?
Oczywiście. A jak jest z psim patrolem, powiedz mi? Bo to jest
pomidor.
Oj, zdecydowanie, to jest chyba jeden z najbardziej znienawidzonych
postaci. Powiem ci, że... Generalnie, ja mam z psim patrolem taką relację... Mam do niego stosunek ambiwalentny w tym momencie.
Bardzo dobrze.
Generalnie nie wykonuję od 1 stycznia bieżącego roku. Nie przyjmuję w ogóle zleceń na psi patrol.
Wow.
Kompletnie, bo...
I odsyłasz do kogoś innego?
Te figurki mnie doprowadzały do takiej, do szewskiej pasji. To wszyscy o tym wiedzą. Po prostu co widziałam w kalendarzu, na przykład, że mam na ten tydzień jakiś tam psi patrol, to ja już chodziłam od początku tygodnia chora, nie? Struta. Bo po prostu ja już to miałam z tyłu głowy i wiedziałam, że we mnie to po prostu czeka, że nikt tego za mnie nie zrobi. Ja tego nie oddeleguję nikomu. Sąsiadowi, mamie. Nikt tego nie zrobi za mnie, muszę sama. A strasznie mnie te figurki... No po prostu tak denerwują. Nie, one mi się w ogóle nie podobają jako te postaci. Czasami, tak mówiąc, między nami, jak nikt nie słyszy, czasami się dam komuś namówić tam, którymś już moim bliższym albo stałym klientom, że czasami gdzieś tam ulepię, nie? Jakby mnie ktoś wybłaga. No, zazwyczaj wtedy się nie dzielę z szerszym gronem. Ale ciekawe, na przykład nie lepię ich, a teraz w poniedziałek właśnie jak wrócę do Krakowa, z Warszawy, to w poniedziałek robię szkolenie właśnie z psiego patrolu.
Ale to będzie szkolenie.
Mam dwie dziewczyny, będziemy lepić Chase'a i ten. Ale no wiesz, jakby mogę uczyć, bo to będzie trwało ileś, to będzie wolniej, to nie jest tak, że ja to robię
no
na zamówienie.
Tak, tak.
Więc to jeszcze jest spoko w ogóle, jakby ta kwestia, ale nie chcę tego robić na pewno na zamówienie w celach zarobkowych.
A właśnie, generalnie. Porozmawiajmy o tych zarobkach. Czy chciałabyś podzielić się, czy ten biznes, który polega stricte na robieniu samych figurek, jest opłacalny? Czy chciałabyś podać jakieś konkretne kwoty albo na przykład widełki?
Wiesz co? Czy jest opłacalny? Teraz jakby pojawia się pytanie, kto jakie ma potrzeby może? Mm-hmm. Rozumiesz, nie? Czy jest opłacalny? Dla mnie jest. Tylko ja mogę to powiedzieć z perspektywy jakby tylko jakby własnej, nie? Ze swoim jakby tam zapleczem, jakie tam powiedzmy w życiu mam. Dla mnie jest wystarczające. tym źródłem dochodu. Chociaż mówię, nie ukrywam, tak jak już wcześniej chwilę rozmawialiśmy na ten temat, że sytuacja jakby globalna i pandemii i sytuacja obecnej inflacji w tym kraju, również wojny na Ukrainie, to wszystko gdzieś się przyczyniło do tego, że jednak figurki na tort, umówmy się, to nie jest produkt pierwszej potrzeby, nie? Wiadomo, że zawsze ten klient, majętny klient, zawsze on będzie, nie? I tak niezależnie od sytuacji globalnej, czy w kraju, po prostu będzie pewne produkty zamawiał i korzystał dalej z usług, ale tak jak ja patrzę sobie, nie? Nawet porównując do zeszłego roku, ale myślę, że to jest naprawdę w dużej mierze kwestia inflacji, tak fizycznie, że mogłam na więcej wydatków, mogłam sobie na różnych więcej rzeczy jakby pozwolić, robiąc dokładnie jakby to samo w sumie, nie? Niż teraz. Ale również właśnie na przykład jeżeli chodzi o szkolenia, to też widzę, że tak jakby chyba jako naród troszeczkę zaczęliśmy inaczej może myśleć, nie? I gdzieś właśnie tak bardziej, nie wiem, te koszty sobie... No, nie powiem, czy weryfikować, ale tak bardziej je, no jakoś ustalać te priorytety.
Tak,
no naprawdę,
tak,
mam zdecydowanie jakby, no po prostu mam totalny spadek. W zeszłym roku było dużo więcej szkoleń. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno też z tego, że jednak tak jak ja zaczynam jeszcze 2,5 roku temu, to tak naprawdę mało kto robił figurki, prawda? Same figurki. Wiadomo, że są twórcy, którzy od lat jakby mają swoje pracownie tortowe. I dziewczyny, mówię, w całej Polsce niektóre robią przepiękne realizacje i przepiękne figurki. Tylko one robią je tylko dla siebie, nie? Tam nie ma możliwości też zamówienia na przykład samej figurki u takiej jednej czy drugiej dziewczyny. Ale mówię, takich osób, które jakby robią to na zamówienie, samą dekorację, to no nie za bardzo było dużo, bo ja też robiłam takie, mówię, badanie rynku i w ogóle, zanim się za to wzięłam, czy w ogóle to ma sens, nie? Czy jest zapotrzebowanie, właśnie jaka jest konkurencja i te wszystkie czynniki. I nie było jej tak dużo, a jednak widzę, że to też gdzieś w tym czasie już no narasta, prawda? Więc jakby też i ta konkurencja się pojawia, więc na pewno tych klientów, no nie chcę mówić, że jest mniej jakoś, bo w sumie tak naprawdę cały czas mam zamówienia, ale na pewno jest już więcej twórców i na pewno też zaczęliśmy trochę chyba racjonalniej wydatki nasze, tak sobie myślę, ustalać, nie? Więc to tak, ja mówię, ja jestem zadowolona. Czasami są na przykład projekty takie, bo bardzo prosto jakby jest takie figurki, mówię, właśnie misia prostego króliczka, takie rzeczy, jakby ja nie mam problemu z tym, żeby to wycenić, bo mniej więcej zawsze to jest, no nie wiem, rzućmy kwotę, nie wiem, między 80 a 130 zł na przykład. Mówię o na przykład miśkach, nie? Wiadomo, że czasami ktoś totalnie zamawia gołego misia, którego ja po prostu wyceniam na 60 zł, bo ja też na przykład nigdy nie chcę jakby żerować na nieświadomości faktycznie moich klientów, nie? Bo czasami ktoś może sobie nie zdawać sprawy z tego, że na przykład dla mnie to jest proste, że ja wiem, ile czasu na to poświęcę, ile materiału.
Tak, tak.
I też myślę, no ja nie lubię się czuć niefajnie ze sobą, sama ze sobą. I po prostu jakby mówię czasami, no, znaczy poniżej 50 zł no, nie robię żadnego projektu, w ogóle to jakby odpada, nie? Bo też jakby to już w ogóle nieopłacalne było, mówię w kontekście dzisiejszych cen wszystkiego, mówię, żeby nawet siadać, rozumiesz, i się brać do jakiegokolwiek projektu tak o, za taką kwotę. Ale mówię, czasami prosty, goły miś, bez żadnych dodatków, bez spodenek, bez bluzki, bez kokardki, uważam, że to jest uczciwa kwota i każdy jest z tego zadowolony, nie? Ja też to robię wtedy szybko. Czasami są projekty, że na przykład sobie mówię, wycenię, wiadomo, że no muszę podać klientowi jakąś tą kwotę, nie? Bo on też musi wiedzieć, czy dysponuje takim budżetem. Nie powiem tak, że lepiej i napiszę pani ile, nie? Bo to jest
tak,
bez sensu. Czasami na przykład jest jakiś taki projekt, który mam problem, to na przykład piszę, że na przykład będzie między 200 a 250 zł, powiedzmy, taka figurka, nie? Więc wtedy uważam, że to jakoś tak jest też jeszcze okej. Czasami zdarza się oczywiście, że wycenię sobie jakby za słabo dla mnie, czyli podam taką kwotę, bo na przykład zakładam, patrzę, a dobra, nie wiem, zajmie mi to 2-3 godziny, no jakoś tam, nie, stopień trudności, ile materiału, no wiadomo, nie, muszę do tego wliczać prąd, ZUS, podatki, takie rzeczy, nie, gdzieś to wszystko wyciągnąć na plus, żeby na tym zarobić sobie, bo każdy, wiadomo, że robi to, bo lubi, ale też no jakby żyjemy
no
z
tak,
tego, nie?
Oczywiście.
Więc bądźmy realistami. Więc czasami sobie zaniżam te kwoty, no tak sama nieświadomie. Coraz rzadziej mi się to zdarza, ale czasami tak jest. Się okazuje, myślę, Boże, dobra, zrobię to w 3 godziny, a siedzę później 7 na przykład, nie? Bo ja też jestem, mówię, perfekcjonistką i dopóki ja nie jestem zadowolona, to ja po prostu nie wypuszczę projektu. Ja mam takie coś, to jest niedobre, niedobra do końca cecha, bo ja na przykład potrafię zerwać całą noc, siedzieć, bo na przykład... bo nie mogę na przykład złapać cały dzień właśnie weny, nie? I mam tak, że chodzę z kąta w kąt, wieszam 10 pranie, 5 raz odkurzam, po prostu robię coś, nakręcam się, bo jest to praca wyłącznie twórcza, no. Może robienie tabliczek, na przykład tych etykiet, nie? Z napisami, to nie jest jakieś hipertwórcze. Bo tak jak na przykład torty, nie? Jak dziewczyny robią torty, mówię, ty też, zdarza się robić, ja na przykład nigdy nic nie robiłam, nie piekłam tortu absolutnie. Ale to jest jednak, no nie jest to aż tak twórcze, prawda? No bo masz przepis, nie? Robisz według jakiejś receptury, mieszasz składniki, wkładasz, później dajesz, nie wiem, do piekarnika, to coś tam trwa, w międzyczasie możesz sobie zrobić kremy czy coś, nie? A jednak tutaj, no to jest praca rąk, nie? Plus no jednak głowa też, nie? Głowa też musi być świeża, jak tak pracuję, mówię, czym więcej, jak wiadomo, człowiek ma jakieś tam inne swoje zmartwienia, coś to się też gdzieś tam wkrada, wtedy nie mamy tego spokoju, nie czujemy tego flow i to tak nie idzie, nie? Czasami na przykład idzie tak, że pyk, nie? Jedna, druga, trzecia, czwarta figurka, po prostu siedzę i tam tylko widzę na blacie, jak przybywa, nie? A czasami męczę jeden projekt, mówię, jak krew z nosa, no nie idzie, nie? Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie się nakręcić, żeby zrobić ją na takim poziomie, żebym ja była zadowolona. Dla mnie, może to jest głupie, ale dla mnie jest najważniejsze jakby najpierw moje zadowolenie, bo wiem, że jak ja będę zadowolona, to też klient będzie zadowolony. Po prostu. No może to tak trochę brzmi nieskromnie, ale mam mam duże wymagania względem siebie po prostu, że chcę, żeby te prace były w ogóle nie dość estetyczne, czyste, pozbawione totalnie wszystkiego kurzu, żadnych paprochów, nic tam nie ma. Można zrobić ankietę, zapytać moich klientów, nigdy tam na pewno nikt nie znalazł nic, bo mam obsesję na tym punkcie. No i muszą być turbo takie no czyste, ładne te prace, nie? Estetycznie wykonane, to jest dla mnie najważniejsze. Jestem w stanie czasami, mówię, poświęcić nockę czy coś w ogóle, tylko po to, żeby ten efekt był, mówię, jak najlepszy. Więc to taka trochę może jest choroba. Ale w sumie nawet chyba nie jest to najgorsze.
Czyli w takim razie za na przykład najcięższy projekt, ile wzięłaś za najcięższy projekt? Za najtrudniejszą realizację?
O, chociaż może to faktycznie... Ciężko powiedzieć jakby realizację, bo to zależy, bo czasami jest realizacja, że masz, wiesz, jedną figurkę i na przykład nic więcej. Czasami masz jedną figurkę plus, załóżmy, 30 listków, okay, parę drzewek, wiesz, tabliczkę, kostkę z imieniem, cyferkę. To te detale, wiesz, chmurki, gwiazdki. Każda ta rzecz jakby nam oczywiście tą kwotę końcową winduje, no nie?
Tak.
Każdą. Jeżeli ktoś zamawia, mówię, samą postać, no to wiadomo, wtedy jakby ten koszt jest też niższy. Zależy. Czasami na przykład realizacja jedna, to na przykład są 3-4 figurki plus jakieś rzeczy, więc ciężko mi teraz by tak było powiedzieć, gdzieś powyżej tysiąca, nie wiem, tysiąca chyba 200 zł powiedzmy, że
wtedy
jedna.
Wtedy to potrafi trwać parę dni, prawda?
Tak, czasami to też to nie jest tak, że ja na przykład siadam i robię dany projekt od A do Z, że siadam do jednego. Mhm. Ja mam zazwyczaj tak też... zwłaszcza w sumie sezon letni zawsze bardziej sprzyja. Tak samo jak dziewczyny. Jest pełno imprez okolicznościowych. Wiadomo, od maja ruszają komunie. Cały czas jakieś chrzciny, urodziny, wesela. Więc ten sezon to jest wysoki sezon w naszej branży, nie? Cukierniczej. Też to się jakby odbija echem u mnie, oczywiście. Więc ja mam ten kalendarz mocno wypełniony i to nigdy nie jest tak, że... Chociaż są tygodnie. Na przykład miałam 3 tygodnie temu taki przestój nagle. Mówię, miałam taki tydzień, że miałam tylko chyba 2 zamówienia. I w ogóle... Ale się świetnie złożyło, bo w zasadzie byłam przez 2 tygodnie tak trochę się pochorowałam, rozłożyło mnie. Więc nawet dobrze się poskładało. Ale mówię, że ogólnie jest tych zamówień sporo. Więc wtedy ja sobie to po prostu... Ja mam kalendarz swój, który jest tylko mój kalendarz Decorel. Ja tam wpisuję sobie właśnie wszystko, wiadomo, zamówienia, wszystko klientów i tak dalej, żeby nic nie popełnić nie może. Ja sobie nie mogę na żaden błąd po prostu pozwolić. To wszystko musi być na takim, mówię, poziomie W sensie chcę dawać dobry produkt klientowi, nie? I nie chcę na przykład 5 razy pisać jakoś, przepraszam, a niech pani mi jeszcze raz poda adres albo coś tam, bo zapomniałam, co miało być, na przykład jaki kolor, nie wiem, kokardki, co tam. Tylko po prostu chcę tak, że klient zamawia, on ma święty spokój. On po prostu dostaje ten produkt, nie? Do domu, czy przyjeżdża go odbierać wtedy, na kiedy jesteśmy mówieni i żeby nie było jakichś sytuacji stresujących też dla niego. Ale czekaj, o czym mówiłam, że... o tych cenach, aha, o kalendarzu, że ja mam tak, że mam kalendarz, który jest tak naprawdę podzielony, bo mam zawsze od góry projekty, bo wszystko mam jeszcze też oczywiście w kolorach, wysyłki mam na zielono zaznaczone, każdy projekt jakby, co jest, jaka figurka jest podkreślana na żółto, więc ja mam fajnie, bo już tak wzrokowo też patrzę, nie, od razu wiem, wiem co i jak. I każdy tydzień sobie też rozpisuję pod kątem, co w danym dniu mam lepić, nie? Bo ja muszę brać pod uwagę, dlatego tak jak też pytałaś właśnie jeszcze, wracając do pytania o to, jak składają klienci zamówienie. Więc oczywiście poza tym, że muszę znać fi tortu, to również muszę wiedzieć, czy to jest odbiór osobisty, czy to jest wysyłka. Dla mnie to jest olbrzymia różnica. Klienci z tego w ogóle, to ja halu chciałam uświadomić, z tego sobie prawie nie zdaję sprawy, że dla mnie jest to największa różnica, bo odbiór osobisty wygląda w ogóle jakby w sensie, że ja figurkę w inny sposób jakby oddaję klientowi, jeżeli on ją przyjeżdża odebrać osobiście. Ja mogę tą figurkę przygotować nawet pół godziny, skończyć ją tuż przed tym, jak on do mnie przyjdzie. Ona może być jakby dalej, w sensie jeszcze nie, że jeszcze nie zdążyła związać, że ona jeszcze jest jakby świeża. Ja jej nie muszę pakować w żaden sposób do wysyłki, nie? Więc dla mnie to jest to duża różnica. Więc klient, który przychodzi odbierać osobiście, mówię, nawet mogę to zrobić czasami na CITO coś, jak mnie gdzieś ktoś ubłaga na ostatnią chwilę. Mówię, okej, ale jeżeli pani przyjdzie sama. Najbardziej mnie denerwuje jednak, jeżeli ktoś ma wrażenie, że no nie ma wyobraźni chyba, bo na przykład zdarzają mi się bardzo często takie pytania. Moim dniem wysyłki jest powiedzmy środa. Ja wysyłam zawsze kurierem. DPD, pozdrawiam. Ja zawsze wysyłam kurierem, bo naprawdę oni mają, ja mówię 100%, że na drugi dzień ta przesyłka jest u klienta. Nawet jak wysyłam o godzinie 16 z Krakowa w środę, to choćbym wysyłała nawet do Gdańska, to zazwyczaj do godziny 12 na drugi dzień jest przesyłka. Zawsze. Więc jakby bardzo jestem zadowolona z ich usług. Nie chcę wysyłać paczkomatami, wiadomo, to jest też wygodne i tak dalej, ale myślę, że jednak każdy też lubi dostać paczkę w sumie, nie? Nawet wygodniej niż w paczkomacie. Chociaż nie wiem, zależy jak to pracuje. No ale to już znaczy zdarza się, parę razy wysłałam faktycznie paczkomatem, jak ktoś tam mówił, że nie wie dokładnie kiedy wróci do miasta, coś i tak dalej, nie? Ale zmierzam do tego, że środa jest moim takim dniem wysyłki, bo oni mają 48 godzin na dostarczenie, więc teoretycznie może dojść w piątek. Większość realizacji jest jednak na weekend, prawda? Tortów, wszystkie imprezy, urodziny, śluby i tak dalej. Więc moim dniem wysyłki jest środa. Ta sytuacja, jak dostaję od klientów wiadomości, przysięgam, poniedziałek, wtorek, czy na ten weekend jest szansa na figurkę? Więc moje pytanie zawsze brzmi na początku. Patrzę w ogóle w kalendarz, nie? Co i jak to wygląda, jak mi się tam rozkładają prace. Czasami jakby powiedzmy, że mogę gdzieś to wcisnąć, nie? I jeszcze pytam, mówię, ale mówię, chociaż będzie to odbiór, nie? Osobisty. A ktoś mówi, nie wiem, wysyłka do Wejherowa. Na przykład ja dostaję taką wiadomość we wtorek. Więc teraz w ogóle jakby ja próbuję to wytłumaczyć, że to jest nierealne. To jest nierealne ze względu na to, że na wysyłkę inaczej się przygotowuje jakby figurkę. Ona potrzebuje czasu, nie? Ona musi związać. Ja muszę ulepić minimum doba, dwie doby przed wysyłką. Że ja wysyłam w środę, to moim deadline'em jest poniedziałek, że ja muszę mieć pracę gotową, żeby ona zdążyła mi związać i ja mogę wtedy spokojnie wysyłać. I mam święty spokój, mogę spokojnie spać, nie? Że wiem, że ona dotrze w stanie nienaruszonym. Więc takie wiadomości, mówię, dla mnie to jest po prostu brak fantazji. Po prostu ja się zastanawiam czasami, nie, że ktoś myśli, nie wiem, czy to jest fabryka, na przykład piszą do mnie we wtorek, ale ktoś do mnie pisze, czy to on może mieć na weekend z wysyłką. Ja się zastanawiam, no naprawdę, no ja nie wiem, czy też jestem, mówię, usługobiorcą, wielu, korzystam z różnych usług i mówię, jednak gdzieś tam staram się zawsze, bo to jest takie, ja się wtedy tak dziwnie czuję w takich chwilach, ja się czuję jak taki, trochę jakby mnie tak ktoś chciał, tak ja się czuję, jakbym to nie ja wtedy siedziała i z kimś pisała, tylko jakbym była jakimś, nie wiem, robotem, fabryką, nie, że ktoś mnie tak po prostu jakby nawet nie, że nie szanuje, ale tak jakby nie docenia, nie? Tak. Nie widzi tego całego procesu twórczego, że to nie jest takie hop siup, no nie? A na przykład wymyśla jakąś figurkę, nie wiem, postać jakąś bajkową. Gdzie zrobienie tego to jest wiele godzin? No gdzie ja muszę to gdzieś wbić w kalendarz.
No tak.
To musi wysłać, przecież nie myślę. Ale jak mam wysłać komuś figurkę, która po prostu jest jeszcze jakby świeża, prawda? Nie powiem mokra, ale która jeszcze nie wyschła, więc takie czasami są... Ale wiadomo, zawsze trzeba okazać też szacunek i zrozumienie, bo może po prostu ktoś absolutnie nie ma o tym bladego pojęcia, więc wtedy po prostu pisze, że jest to trochę nierealne, bo musiałabym tą figurkę mieć zrobioną wczoraj. Zazwyczaj moja odpowiedź brzmi po prostu w ten sposób, nie? No i mówię, że zapraszam następnym razem trochę wcześniej. 2 tygodnie to jest taki mój czas minimalny, kiedy ja lubię, że klienci składają zamówienie 2 tygodnie wcześniej, bo to jest taki właśnie, mówię, dobry czas, żeby sobie wszystko poustawiać w kalendarzu, nie?
Chciałabym jeszcze powiedzieć, że to, czym się zajmujesz, to jest jednak sztuka, to jest rzemiosło, i zapytać cię, skąd u ciebie te zdolności manualne? Już wcześniej rozmawiałyśmy o tym i chciałabym, żebyś podzieliła się też z naszymi słuchaczami. Czym wcześniej się zajmowałaś i jaki był twój zawód, bo wydaje mi się, że mimo wszystko jest tu powiązanie.
A już zaraz właśnie powiem wam, ale jednak kiedyś mi napisała też któraś dziewczyna, która teraz też siedzi w branży cukierniczej, napisała mi, że również jakby też jest z zawodu tym, kim ja. Więc mówię, ciekawe, bo to takie jest dosyć niszowe. Ja bardzo mam duże zamiłowanie, w sensie interesuję się ogólnie medycyną wszystkim, ale mam trochę obsesję też na punkcie zębów. Jestem technikiem dentystycznym z wykształcenia i myślę, że te predyspozycje, które ja posiadam gdzieś, które też pozwoliły mi na to, żeby taki kierunek ukończyć, który wymaga od nas bardzo dużej precyzji, cierpliwości, wyobraźni przestrzennej. Na pewno to mi też jakby ułatwia. Nie ułatwia, bo to albo się ma, myślę, gdzieś, nie? Takie bardziej predyspozycje, albo się tego nie ma. Wiadomo, że można się wszystkiego nauczyć, ale jak masz takie podwaliny już, nie? Gdzieś genetycznie, nie wiem, od dziecka, to jest nam na pewno dużo łatwiej, więc na pewno te moje predyspozycje pomagają mi tutaj w tym i na pewno właśnie ta dokładność, która, jak mówię, pracowałam w laboratorium przez rok tylko, niestety, ale zdążyłam jakby poznać na tyle też ten, mówię, zawód technika dentystycznego, że bardzo bardzo precyzyjny zawód, wymagający i pokory, i cierpliwości, dużego skupienia, no i mówię, bardzo, bardzo dużej dokładności. Gdzieś to widzę, że ja to mam w ogóle w sobie, ale widocznie po prostu jestem taką osobą, która bardzo zwraca uwagę na detale. Ja w ogóle na przykład na takie rzeczy zwracam uwagę, czasami ktoś mi, nie wiem, wysyła jakieś zdjęcie, nie wiem, przykładowo z jakiejś imprezy, cokolwiek, nie? A ja na przykład patrzę, co jest gdzieś tam totalnie na 10, że gdzieś tam z tyłu w ogóle jakiś taki szczegół, co, że ktoś w ogóle by w życiu na to nie zwrócił uwagi, a ja na przykład piszę, kurczę, nie wiem, tam na przykład ta szafka ma urwany uchwyt czy coś, nie? W ogóle absolutnie nie o to chodziło na tym zdjęciu, nie? A ja w ogóle potrafię gdzieś tam coś takiego znaleźć, takie szczegóły, właśnie te wszystkie detale, to jest coś, co mnie kręci. No mówię, jako technicy to dla nas 0,1 mm. To jest taka... Jakby duża miara, nie? 0,1 mm. Tutaj aż takiej chyba precyzji nie muszę mieć i w ogóle, ale na pewno się to wszystko przydaje, ta umiejętność, ta plastyka w palcach, to ta wyobraźnia przestrzenna, bo na przykład ja rysować nie potrafię, malować ani z takich rzeczy, to właśnie nie, ale takie lepienie, to tak właśnie, tak jak mówiłam też jako od dzieciaka zawsze, jak plastelina, modelina, masa solna, oh Jesus, to po prostu, to był kosmos, cały czas coś lepiłam, więc to zawsze lubiłam. Na przykład moja siostra była zawsze antytalenciem. I ja robiłam tą robotę, wszystkie laurki i tak dalej. Tak, a właśnie jeszcze fajnie, bo jedna rzecz pomyślałam o jednej rzeczy teraz, jak rozmawiamy, że nigdy od początku, a mówię 2,5 roku w sumie, już sobie tak działam, nigdy nie miałam takiej sytuacji, a słyszę często, że dziewczyny w ogóle tak mają, nie? Nawet te tortowe, które robią dekoracje. Nigdy nie miałam sytuacji, że zaczęłam lepić jakąś figurkę i że ona mi nie wyszła i musiałam zaczynać jeszcze raz. Teraz w ogóle tak sobie pomyślałam o tym. W ogóle nigdy takiej sytuacji nie było. Zawsze jakoś tak jest tak, że ja sobie przemyślę w głowie, nie? Zbuduję sobie ten obraz, zbuduję sobie tą konstrukcję, ten rentgen, o którym mówiłam wcześniej, nie? Prześwietlę ją wirtualnie, prześwietlę ją w mojej głowie i po prostu później to jakby już buduję. I tak, nie wiem, mam jakąś taką pewność, że wiem, co robić, nie? Wiem, jak za tym podążać. Mówię, nigdy nie miałam takiego fuck-upu, że musiałam zaczynać jeszcze totalnie od zera, że kurczę, nie wiem, po prostu proporcje źle dobrałam albo coś mi tam nie wyszło. Mogę być z siebie zadowolona też czasami.
Zawsze zadaję jedno takie pokrzepiające pytanie, tak mi się przynajmniej wydaje, które miałoby pomóc naszym słuchaczom w tym, jak na przykład inspirować się, jak prowadzić swój biznes, czyli pytanie o jedną taką radę, jedną nauczkę, jaką dałabyś od siebie dla naszych dzisiejszych osób, które nas słuchają.
Myślę, że jakąś taką jedną, jakąś konkluzję. Nie mogę coś do niej z autopsji faktycznie powiedzieć, że znaczy robić swoje. To jest zawsze proste, nie? Prosty tekst robić swoje, ale uważam, że że jeżeli ktoś nie ma takiego naprawdę takiego pomysłu, ja uważam, że takiego jakiegoś, nie wiem, nie dozna jakiegoś olśnienia nagle, że nie ma jakiegoś takiego pomysłu, że on to czuje, tylko chce pójść na łatwiznę i nie wiem, na przykład, bo tam Basia z klatki C i tak dalej, widziałam, że zaczęła robić coś tam, pewnie zarabia, nie wiadomo jaką kasę i że ja też spróbuję, jeżeli chcemy kogoś w taki sposób, nie wiem, właśnie tak tylko naśladować, nie? Też tylko dla zysków. Uważam, że to jest w ogóle złe myślenie. Ja mam coś takiego, że dalej dla mnie, wiadomo, ja z tego żyję i nie będziemy się oszukiwać, tylko mam wrażenie, że jeżeli ja bym tylko patrzyła przez pryzmat zarabiania na to, co robię, to ja bym gdzieś, bo to jest moja pasja po prostu, nie? Ja to uwielbiam robić. Czasami wiadomo, że już narzekam, lecą tam różne określenia. Jak już jestem mocno zmęczona i siedzę ileś dni, lepię non-stop, gdzie się wkrada ta rutyna i już po prostu zmęczenie. Jednak to jest twórcze zajęcie. Ale to jest moja, mówię, pasja i ja to kocham robić. Ja jednak nie patrzę na to. Kurczę, tak sobie właśnie często mówię, że boję się momentu i nie chciałabym, żeby taki moment nastąpił, ale myślę, że nie nastąpi, bo ja mam taki mental, żebym właśnie tylko zaczęła, żebym to robiła tylko dla tej kasy, nie? Uważam, że jeżeli chcemy jakiś biznes stworzyć, nieważne z czym zaczynamy, ale jeżeli dla nas jedynym takim tym celem, nie? Tym naszym Mount Everest, żeby po prostu, nie wiem, zrobić, nie wiem, karierę robić to ogólnie, żeby nam to wychodziło, to są tylko te pieniądze, to uważam, że to chyba się nie ma możliwości udać. Tak mi się wydaje. Bo uważam, że we wszystkim, czym się nie zajmujemy, w jakiejkolwiek branży, to uważam, że pasja, nasze oddanie temu, że to, no to jest naprawdę, to jest najważniejsze, to jest ten motor. Niektórzy, którzy tego nie mają i chcą tylko pójść na łatwiznę i coś skopiować, coś, co kto robi, powiedzmy, buduje od wielu, wielu lat poprzez swoją kreatywność, poprzez ciężką pracę, nie przez pane noce, metody prób, błędów, wielu rzeczy, stracone, mówię, też pieniądze na materiały i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś chce nas tylko, mówię, gdzieś tak jakby kopiować, to uważam, że tak czy siak na dłuższą metę to nie będzie działało. Nie wiem, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest w ogóle odpowiedź na pytanie, które mi zadałaś.
Jak najbardziej.
Mówię, takie mam podejście po prostu, że tylko właśnie nie wiem, zastanawiam się, ile osób ma takie podejście i też myśli podobnie. I czy to jest jakiś moment, kiedy przestajemy jakby, że to jest jakiś moment wypalenia zawodowego, nie wiem, przemęczenie materiału właśnie, że już się tylko, też nie wiem, bo ja prowadzę, mówię, działalność tak naprawdę, mam jednoosobową firmę, gdzie ja mogę nad wszystkim absolutnie panować, nie? Ja o wszystkim decyduję, to jest też wspaniałe posiadanie takiej władzy, nie? Wszystkie zadania oddelegowuję do siebie, mówię, no cudownie. Nad wszystkim mam kontrolę i mówię, też jakby myślę, że w takiej działalności jest i trudniej i łatwiej, wiadomo, nie? Bo i mam mniejsze koszty poprzez to, że mam mniejszą działalność, ale też przez to, że mam mniejszą działalność, to też mniej zarabiam, prawda? No bo to wszystko, wiadomo, jest oczywiste. Więc pewnie jak się ma duże, tak jak mają dziewczyny może w Krakowie, w całej Polsce mają duże pracownie, gdzie zatrudniają tych pracowników, to już na pewno też to już naprawdę taka głowa szefa wtedy, szefa, to ona musi też już inaczej funkcjonować, prawda? Ale ja mówię na przykładzie swoim, bo jakby pytasz mnie, więc jakby ja odpowiadam tak jak ja to widzę. No, dla mnie najważniejsze jest, żeby po prostu, żebym była zadowolona ja, czyli żeby klient był zadowolony. I jednak mówię, no absolutnie też na przykład nie mam czegoś takiego, że nie wiem, że stwierdza, dobra, to w sumie już okej, okay, już wypuszczę ten projekt, a widzę, że na przykład on nie jest jeszcze taki, jak ja bym chciała. Będę siedziała godzinę, dwie, nie wiem, doprecyzowała coś, coś jeszcze poprawię, aż będę w końcu, mówię, zadowolona. Myślę, że nie powinniśmy myśleć tylko i wyłącznie zarobkowo, zwłaszcza w takich zawodach w sumie rzemieślniczych, nie? Gdzie to jest jakaś tam forma przekazu artystycznego. To czasami nawet po prostu ciężko jest pewne rzeczy jakby wycenić stricte, nie? Przełożyć na dolary. To nie jest takie proste. Nie?
Tak. Dziękuję Ci bardzo za tą odpowiedź. I chciałam Cię zapytać tak na koniec na temat Twoich planów, marzeń na najbliższy...
Na pewno wyjazd do Włoch.
To też jest bardzo ważne. Odpoczynek jest bardzo istotny. Pamiętajcie.
Tak. W przyszłym miesiącu jadę do moich kochanych Włoch już. Czyli w przyszłym miesiącu, czyli jak wy będziecie pewnie tego słuchać w okolicy świąt, to byłam na urlopie we wrześniu. Na pewno się świetnie bawiłam. Na pewno zjadłam tonę pizzy.
Tiramisu.
Tiramisu najlepsze, tak. Ty musisz przyjechać do mnie kiedyś na to tiramisu do Krakowa.
Ja to zanotowałam już, tak?
Naprawdę.
Ja przyjeżdżam.
Musisz przyjechać. Naprawdę, robię świetne tiramisu. Po prostu ja robię takie tiramisu, że no kopara opada, nie? Mam to już do perfekcji opanowane, więc zapraszam. Kto by miał ochotę, był gdzieś w pobliżu. Można się umawiać ze mną na miseczkę tego obłędnego deseru. A tak mówiąc serio, o planach, wiadomo, bardziej takich zawodowych, rozwojowych, to oczywiście, że mam plany. Też częściowo gdzieś oczywiście sytuacja, już tak jak wspominałam, globalna. Te wszystkie kryzysy też spowodowały, myślę, że nie tylko u mnie, bardzo wiele osób pewnie próbowało w jakichś swoich biznesach, nie wiem, tam powiedzmy jakiś osiągnąć kolejny ten punkt, nie, który gdzieś tam sobie wyznaczyły, a no jednak przez tą ciężką sytuację, no jest to mocno utrudnione. Ja miałam taki plan, sobie tam mam w sumie taki deadline, że chciałam w tym roku koniecznie otworzyć swoją pracownię, jakby żeby mieć pracownię po prostu już, ja tam też ogólnie jakby wychodzę, ja tam pracuję, robię wszystkie projekty, to wszystko jest jakby tam są biory, plus też prowadzę tam szkolenia. Ale mówię, na razie jestem trochę w takim rozkroku, stoję. Jeszcze się zastanawiam, co zrobić, jak to wszystko rozegrać. Bo też, no mówię, muszę brać pod uwagę wszystkie kryzysy ekonomiczne, sytuacja jest ogólnie rozwojowe, sytuacje życiowe, osobiste i wszystko muszę brać pod uwagę, żeby sobie takie miejsce, mówię, stworzyć. Chciałabym, żeby to po prostu miało też ręce i nogi, a nie tak, że powiedzmy, nie wiem, coś zrobię na szybko i nie przemyślę tego, tylko żeby to już, mówię, było tak na stałe. No ale mówię, to zobaczymy. W sumie na razie tak jestem w miarę zadowolona z tego, że w sumie praca tak naprawdę w domu, bo ja mam firmę zarejestrowaną w domu i no i tam działam. Tak naprawdę no i hate i love, no nie? To jest znowu ta relacja. Jest i fajnie, i niefajnie. Fajnie, bo możemy sobie pracować w sumie, kiedy chcemy, dostosować sobie totalnie nasz grafik dnia i tak dalej, ale kwestia tego, że po prostu my w tym domu mieszkamy, wszystko robimy i też tam pracujemy i my się cały czas czujemy, jakbyśmy byli w tej pracy.
Tak, no to warto, wiadomo, warto to rozdzielić.
To jest ciężkie. Zwłaszcza w ogóle prowadząc takie biznesy, mówię, w mediach społecznościowych tak naprawdę, nie? Dzisiaj, bo tam głównie wszyscy prowadzą, to no to już w ogóle tak się jest cały czas w pracy, nie? Bo klienci czasami piszą do mnie nawet o drugiej w nocy, nie? Wiadomo, że ja nie muszę im od razu odpisywać wszystkim, ale no, czasami się te wiadomości kumulują i tak dalej i człowiek jest, no wiadomo, non stop w pracy, musi pamiętać, żeby złożyć zamówienie, żeby wszystko było na czas, nie? Żeby zrobić wysyłki, no i tak dalej. No dużo tego jest. Więc mówię, plan z pracownią, zobaczymy. Na razie przesuwam ten deadline do 23. Zobaczymy, co będzie. W ogóle, czy będziemy żyć jeszcze w przyszłym roku? Może będzie jakaś, nie wiem, apokalipsa, ta, zombie czy coś? Nie wiadomo, nie? Nie ma co!
Zdecydowanie nie.
Nie ma co planować aż tak. A bardziej z takich przyziemnych rzeczy to tak, muszę w końcu to ogarnąć. Chcę napisać e-booka. to będzie instruktaż lepienia, myślę, że misia, jakiegoś słodkiego, mojego fajnego misia, od A do Z. Wiadomo, są już takie produkty na rynku polskim, nie tylko polskim, przeróżne już twórcy jakby tworzą takie rzeczy. Oczywiście, ale ten rynek przecież jest taki pojemny. Zmieści każdego z nas, nawet tak mnie, już odchudzoną.
Rynek jest
mnie,
na tyle.
Teraz już mnie ten rynek zmieści. więc jak najbardziej e-book już jest taki, myślę, że bardziej przyziemny. Już mocniej dla mnie dostępny. Muszę nad tym zacząć pracować. Robiłam jakieś ankiety, są chętni na takiego e-booka, więc myślę, że warto. Zwłaszcza mam koleżankę w Krakowie. Asia, pozdrawiam. Asia Cake Dealer, tak, ona jest w ogóle mistrzynią e-booków. Wydała już chyba ze 4 e-booki, różne właśnie makaroniki, coś tam, słodkości. No uważam, że naprawdę jest świetna, robi to świetnie, robi to w ogóle sama, po prostu jest total przedsiębiorcze i to super wchodzi. I za każdym razem właśnie mówię, tak jak się z nią widzę, to mówię, że muszę w końcu ruszyć też tym tematem i tak dalej. I napisać tego e-booka, to nie jest nie wiadomo przecież jakie, znowu też skomplikowane, prawda? Jeden dzień zdjęciowy, później jakaś tam obróbka, coś zrobić, wrzucić, żeby to... Bo też zresztą bardzo często muszę nadmienić, że dostaję pytania kilka razy w każdym tygodniu, dostaję pytania, czy macie w ofercie jakieś szkolenia online, albo macie jakieś e-booki, więc jakby te pytania się też cały czas jakby pojawiają. Stąd myślę, że taka potrzeba też gdzieś generalnie jest, żeby ten e-book powstał, więc tak, taki jest plan. Już nie będę tutaj datami operować, bo
w przyszłości,
to ostatnie deadline'ów to po prostu wiadomo, jak to wygląda czasami, ale w bliskiej przyszłości
tak jest.
Wyobrażam sobie, że on powstanie. Myślę, że to by była fajna rzecz, bo uważam, że mam na tyle jakby już tej wiedzy takiej zdobytej dotyczącej faktycznie pracy z masą, nie? Bo to nie chodzi tylko o to, że on to będzie mieć i tak dalej, tylko po prostu pracy z masą, nie? Jak sobie z nią radzić, jak to robić, jak to te kolory łączyć, jakich produktów, które bardzo polecam, produkty, z którymi ja pracuję i gdzie się to wszystko sprawdza. I faktycznie myślę, że to może ułatwić wielu osobom pracę. Tak jak rozmawialiśmy właśnie, że nawet umiejętność wykonania misia, figurki, która no naprawdę możemy ją wykorzystać na wiele, wiele różnych okazji, jest zupełnie fajną opcją, więc taki e-book chciałabym, żeby powstał. No to już chyba się powtarza, zaczęło się powtarzać. To zmęczenie, wiesz, wczoraj spałam 2 godziny, bo walczyłam z bestią. Naprawdę. Ja... I tu bez klatki.
Ja, Kasiu, trzymam do ciebie mocno kciuki i za pracownię, i za e-booka. I na końcu chciałam poprosić cię, żebyś powiedziała, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć stacjonarnie i oczywiście online.
Więc zapraszam na mój Instagram i na Facebooka Dekorel przez K i 2L.
Wszystko będzie podlinkowane.
Tak, zapraszam na mój profil. Więcej rzeczy wrzucam, nie ukrywam, na Instagram. Facebook jest takim jakby trochę drugim dochodzącym, nie? Więc tam zapraszam na Instagram. Mówię czasami stories, to na własną odpowiedzialność. Oglądajcie. Tam można wszystko zobaczyć, zamawiać, umawiać się na szkolenia i tak dalej. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy już lepią albo chcą zacząć. I ciebie, Wiktoria, jak zrobię e-booka, to wyślę go do ciebie specjalnie i wtedy mi pokażesz, bo widziałam przed chwilą twoje figurki, które mi pokazywałaś, które zrobiłaś kiedyś.
No, nie przyznaję się do nich, to było bardzo dawno temu i nieprawda.
Są trochę otyłe po prostu, delikatnie, wiesz, przejadły się, no, ale generalnie są urocze, słodkie. Uważam, że w ogóle wszystko, co sami robimy, nie? Jakby naszymi rękami ma taką wartość jakąś taką dodaną, fajną, nie?
Tak jest.
I to jest zawsze cudowne, że coś nam się chce po prostu, nie? A nie wszystko gotowiec z formy i w ogóle. Tylko, nie?
Tak. No. Zgadzam się całkowicie i bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Już nas noc tutaj została.
Ciemno! Tak. O Boże!
Więc dziękuję ci, Kasiu, i do usłyszenia.
Dzięki. Dziękuję ci bardzo, Wiktoria, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogłam tutaj się do ciebie przyjechać. I pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy. Cześć.
Dziękujemy.